Szanowni Państwo, zachęcamy serdecznie do lektury najnowszego, 20 już numeru czasopisma, czyli półrocznika o historii Górnego Śląska. Czasopisma wydawanego przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach od 2012 roku. Zachęcamy do lektury tego numeru, który jest swoistą kontynuacją dotychczasowej linii periodyku, jak i myślę wnosi pewne nowe horyzonty intelektualne, merytoryczne i poznawcze. Myślę, że on łączy w sobie takie trzy ważne elementy, które zawsze nam przyświecały przy tworzeniu naszego periodyku. Po pierwsze, atrakcyjny przekaz, nie tylko w formie tematycznej, ale także wizualnej, stąd bardzo egzotyczna, można powiedzieć, jak na periodyki historyczne, okładka. To jest autoportret Teofila Ociepki, ale o tym za chwilę. Druga kwestia, drugi element, który jest istotny wśród tych trzech, które zapowiedziałem przed chwilą, to element mimo wszystko pewnej perspektywy ponadregionalnej, bo my nie czujemy się tutaj w żaden sposób zaściankowi, peryferyjni. Wpisujemy historię naszego regionu, wydarzenia ogólnopolskie. Mamy świadomość tego, że tutaj rozgrywała się nie tylko mała historia, ale też wielka historia. I ten temat wiodący numeru najnowszego to kwestia artystów na Śląsku i artystów ze Śląska. Artystów rozpoznawalnych w całej Polsce, ale także bardzo specyficznych dla Śląska. I trzeci element to kwestia jakby powiązania tej tematyki z misją Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy tutaj dużo tekstów, które są osadzone w archiwaliach zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. I to jest nasz wyróżnik, nasz znak firmowy.
Proszę Państwa, tak się w ogóle składa, szczęśliwie bądź nie, szczęśliwie dla mnie, że mój tekst otwiera ten numer czasopisma. Jest to tekst poświęcony postaci Tadeusza Różewicza, poety, dramaturga, chyba osoby, która jak mało kto zapisała się w literaturze polskiej i nie tylko w ogóle polskiej drugiej połowy XX wieku. Natomiast, no, co jest w ogóle ciekawe, Różewicz jest dzisiaj bardzo rzadko kojarzony z Górnym Śląskiem. Bardziej się go, prawda, sytuuje zawsze gdzieś w okolicach Wrocławia, gdzie mieszkał od 1968 roku. Natomiast jakby nie pamięta się o tym, że właśnie ten poeta spędził na Górnym Śląsku, a dokładnie w Gliwicach, prawie 20 lat, bo przeprowadził się już tutaj na przełomie 49 i 50 roku, no i do tego 68 roku właśnie mieszkał w mieście nad Kłodnicą, co oczywiście powodowało różne perturbacje w jego życiu. Śląsk był w ogóle w ten czas postrzegany jako taki, byśmy powiedzieli, region trochę prowincjonalny. To jeszcze, prawda, nie był ten Śląsk epoki gierkowskiej, który jakby zaczął się w ogóle w Polsce gdzieś tam wybijać na pierwszy plan. No i zachęcam Państwa, by do tego tekstu sięgnąć, również w ogóle dlatego, że pokazuje w nim rozpracowanie Tadeusza Różewicza przez Służbę Bezpieczeństwa, co jest o tyle jakby ciekawe, że poeta ten nigdy nie był kojarzony tak naprawdę z jakimiś takimi postawami antykomunistycznymi, prawda, czy też w ogóle opozycyjnymi, a jednak w ogóle pomimo to Służba Bezpieczeństwa zainteresowała się jego osobą. Dlaczego? No to oczywiście dowiedzą się Państwo o tym z tekstu. Drugim takim moim zdaniem bardzo istotnym twórcą, który jest już ściśle kojarzony z Górnym Śląskiem, ale tutaj z kolei też mamy pewnego rodzaju paradoks, ponieważ swoje w zasadzie ostatnie 30 lat życia, nawet więcej chyba, spędził poza Górnym Śląskiem, prawda? Czyli mieszkał w Warszawie. Mam tutaj na myśli Kazimierza Kuca, reżysera, który no, na Śląsku jest w ogóle głównie w ogóle znany ze swojej, prawda, słynnej śląskiej trylogii. No ale nie tylko, bo też takie filmy jak chociażby Pułkownik Kwiatkowski są też, znaczy dzięki nim jest też w ogóle rozpoznawalny, że tak powiem, w zasadzie w całej Polsce. Kuc jest też postacią ciekawą, bo też oczywiście on miał w swoim życiu epizod, że tak powiem, opozycyjny. Związany był z Solidarnością, natomiast nie był to też nigdy jakiś taki artysta kontestujący. Natomiast oczywiście był to artysta bardzo niepokorny. I tutaj jakby można powiedzieć zwrócił tą swoją postawą uwagę właśnie tajnej policji, która też prowadziła przeciwko niemu rozpracowanie. Jakie były tego rozpracowania okoliczności, dlaczego i kiedy, o tym wszystkim dowiedzą się Państwo z tekstu, który jest właśnie w tym numerze.
Ja skupiłbym się na wątku muzycznym, także ogólnopolskim, lokalnym i niezbyt obszernie reprezentowanym w tym tomie. Tym niemniej jednak ciekawe artykuły na ten temat są. Pierwszy z nich dotyczy znanej w całej Polsce gwiazdy muzyki rozrywkowej Marii Koterbskiej, Bielszczanki. I tutaj chciałbym zachęcić potencjalnych czytelników do tego, żeby zechcieli wniknąć, dlaczego Maria Koterbska stała się obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa i w jaki sposób kontrwywiad rozpracowywał ją, usiłował nakłonić do współpracy i ostatecznie dlaczego werbunku nie zrealizował. Rzecz druga to z kolei rozgrywka polityczna, ale też i personalna przede wszystkim, tocząca się na przełomie lat 60. i 70. w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To też orkiestra znana w całej Polsce, kierowana przez dyrektorów artystycznych, dyrygentów będących ogólnopolskimi sławami. No i rozgrywka polityczna dotyczyła próby reformy podjętej przez jednego z wybitnych muzyków tejże orkiestry, a i dzisiaj żyjącego, który chciał skład orkiestry odmłodzić, a poza tym w jakim stopniu ograniczyć w nim wpływy podstawowej organizacji partyjnej. Od razu wyprzedzę wszelakie pytania, czy to się udało, czy nie. Powiem tylko, że w grę wkroczył Maciej Szczepański, znany wszystkim prezes Radiokomitetu, notabene postać także wywodząca się z katowickiego aparatu partyjnego, i on te spory rozsądził w ten sposób, że zdecydowany prymat w orkiestrze przyznał nie dyrektorowi, nie przedstawicielstwu pracowniczemu, a podstawowej organizacji partyjnej.
Pojawiają się głosy, może teraz coraz mniej liczne, że archiwa IPN-u to jest pewna spuścizna wstydliwa, gdzie znajdujemy zapis bardzo niegodnych czynów i najlepiej by było te akta zniszczyć, spalić, ponieważ one robią więcej szkody niż pożytku dla historii. Ja chciałbym opowiedzieć krótko o przykładzie, który przeczytał takim sądom i tezie. Mam tutaj przed sobą trzy tomy akt, które dotyczą sprawy, wydaje się z pozoru zupełnie błahej, przemytnika żydowskiego, który chciał wyjechać za granicę, a przy okazji zabrać ze sobą wiele dóbr, które oficjalnie nie były przeznaczone do wywozu. I to są teczki, które znaleziono w tak zwanych worach ewakuacyjnych. Czyli to są materiały, które cudem tylko uniknęły zniszczenia. One były już spakowane w roku 89 i przeznaczone do wywózki do papierni, gdzie utylizowano te zbędne materiały po esbeckie. No ale możemy sobie otworzyć jeden z tomów. Tak jak mówię, akta sprawy zupełnie nie wskazują, że może być tu coś ciekawego. W kopercie znajdziemy niepozorny materiał, szkice, grafiki. Cztery opisane. No, to jest chyba pierwsza publiczna prezentacja w ogóle tych materiałów. Proszę zauważyć, one są jeszcze specjalnie potraktowane, żeby je można było wpiąć do akt, czyli dziurkaczem porobione otwory. No, problem polega na tym, że są to unikalne, bezcenne wręcz grafiki Teofila Ociepki, jednego z najważniejszych, można powiedzieć, drugiego po Nikiforze malarza prymitywisty, którego dzieła znajdujemy w galeriach całego świata. Te akta, tak jak powiedziałem, cudem uniknęły zniszczenia. Przypadkiem odnalezione w aktach Instytutu Pamięci Narodowej w naszym archiwum katowickim. I sprawę tegoż przemytnika opisuje w jednym z tekstów. Możemy dowiedzieć się, jakie były związki Teofila Ociepki z Walterem Traube, bo tak się nazywał tenże tak zwany przemytnik, a tak naprawdę przedsiębiorca z branży sanitarnej z Chorzowa, który, można powiedzieć, został zniszczony domiarami podatkowymi i musiał zwinąć swój interes, no i szukał szczęścia za granicą. Na czym polegała ta relacja? Co w tym całym układzie robiła Stefania czy Izabela Czajka-Stachowicz? Bardzo znana skandalistka, muza wielu sławnych artystów jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jaki miała związek z Ociepką i Katowicami? O tym wszystkim przeczytacie Państwo w jednym z tekstów w tym numerze. Podobnie jak możecie Państwo poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Zbigniew Cybulski został pochowany w Katowicach? Jakie były jego związki z tym miastem? Jak wyglądała jego ceremonia pogrzebowa, a raczej ceremonie pogrzebowe, bo były dwie. Na czym polegał ten konflikt między władzami świeckimi i kościelnymi o pogrzeb Cybulskiego? Kolejny temat to pobyt Andrzeja Wajdy w Katowicach i można powiedzieć sensacyjna sprawa spotkania Wajdy z klerykami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które w latach 70. jeszcze mieściło się w Krakowie, przybył na to spotkanie, nie wiedząc, że spotka się z alumnami. Tam jakby rozwinął pewien pomysł, a na pewno jakoś tym środowiskiem się zachwycił i uznał, że realizacja filmu na temat takich praktyk robotniczych alumnów śląskich to jest temat naprawdę godny filmu i zaczął realizować ten pomysł. Więc możecie Państwo przeczytać, dlaczego pojawili się tutaj tacy aktorzy jak Olga Łukaszewicz czy Jerzy Radziwiłłowicz. No i odpowiedź na pytanie, dlaczego ostatecznie nie doszło do realizacji tego materiału w końcu lat 70.
Tak jak wspomniałem na początku, Adam Dziurok, czasopismo to jest oczywiście zawsze pewien blok tematyczny, monograficzny nazwijmy to, i tym razem są to artyści ze Śląska i na Górnym Śląsku. I to są teksty pisane, powiedzmy sobie szczerze, w większości przez autorów związanych z IPN-em, no bo tak jest autorów związanych z IPN-em charyzmat, że oni siedzą na aktach esbeckich i przede wszystkim je eksplorują. I ten obraz artystów na Śląsku, mówił o nich Boguś Tracz, mówił o nich Adam Dziurok i Adam Dziuba, jest tutaj sprzedany za pośrednictwem tych akt esbeckich. Natomiast jest taka specyfika czasopisma, że ono się rozpada jakby na dwie części. Jedna to jest ta monograficzna część, a druga to jest taka część, którą nazywamy otwartą. I tam są teksty najróżniejsze, które tematycznie nie są, nie mają jednego wspólnego mianownika. Są, że tak powiem, od sasa do lasa, ale one też wnoszą troszeczkę jednak takiego większego życia i dla tych, dla których pewien taki wiodący temat może niekoniecznie jest interesujący, w tym bloku otwartym mogą czasem znaleźć coś, co jest dla nich właśnie najbardziej atrakcyjne. Tym bardziej, że jak mówię, ten rozrzut tematyczny jest bardzo duży i tak jest i tym razem, bo zaczynamy w gruncie rzeczy ten blok Ja nie będę go oczywiście w całości przedstawiał, bo zachęcamy raczej do nabycia tego numeru, a nie chcemy go teraz Państwu w całości streścić. Natomiast ten pokrótce go przedstawię. Zaczynamy ten blok tak naprawdę takim czymś, co troszeczkę nam w poprzednich numerach uciekło, a od początku staraliśmy się stosować jednak, czyli fotoreportażem. Fotoreportaż tym razem z roku 1971, z marca. Fotoreportaż autorstwa dziennikarza, właśnie fotoreportażysty prasowego z województwa katowickiego, Stanisława Jakubowskiego, związanego wtedy z Gliwicami. Fotoreportaż opowiadający o szalenie dramatycznym wydarzeniu, ale zarazem też jakby typowym dla naszego regionu, mianowicie o katastrofie górniczej kopalni Rokitnica z marca właśnie 71, podczas której zginęło kilku górników, ale jeden przez 158 godzin przetrwał, przysypany węglem i został odratowany. Alojzy Piątek, bo to o nim oczywiście mowa, o którym były komiksy, o którym były piosenki, który stał się postacią szalenie popularną w latach 70. Został, jak mówię, po 158 godzinach wydobyty z kopalni, z tego zasypu. Troszeczkę nielegalnie Jakubowski wkręcił się do tej akcji ratunkowej. Zdjęcia zachowały się, są w... No, tu źle widać, oczywiście w ten sposób trzeba sobie kupić ten numer, żeby je dobrze zobaczyć i się im przyjrzeć. Zachowały się w zasobie muzeum w Gliwicach. Wdarł się z ekipą ratunkową, a potem towarzyszył Piątkowi, kiedy go przewożono do szpitala, a później mu towarzyszył także potem, kiedy już po rehabilitacji Piątek wyszedł. Jest to przypomnienie bardzo takiej dramatycznej historii, oczywiście, jak mówię, trochę typowej dla naszego regionu górniczego, ale trochę już coraz bardziej specyfiki odchodzącej w przeszłość. Ale oczywiście to jest jakby wprowadzenie do tego drugiego, do tej drugiej części, do tej części otwartej numeru czasopisma, a znajdziemy w nim jeszcze materiały związane, ciągle do tej tematyki wracamy i ciągle ją jednak podnosimy ze względu na stulecie tych wydarzeń związanych z powstaniami śląskimi, z plebiscytem. Mamy tutaj bardzo interesujący dokument ikonograficzny znowu. Jest to medium jednak wizualne, tak, to pismo, więc troszeczkę tutaj tą ikonografią zawsze jakoś zagrywamy. Mianowicie mamy oryginalne, do tej pory niereprodukowane w żadnych polskich wydawnictwach, rysunki niemieckiego rysownika Willibalda Kraina, który w lutym 21 przyjechał na Górny Śląsk i między innymi rysował jednego z najbardziej prominentnych polityków polskich wówczas czynnych na Górnym Śląsku. Nie powiem którego, ale sobie Państwo znajdziecie w środku, jak kupicie oczywiście ten egzemplarz, do czego zachęcam, bo nie jest drogi. Ale te powstańcze wątki staramy się też pokazywać często w sposób taki niekonwencjonalny. Ten tekst o Willibaldzie Krainie i nie tylko jest taki właśnie, ale innym takim niekonwencjonalnym spojrzeniem na powstanie śląskie jest tekst Józefa Krzyka, który opisuje z kolei pewne powiązania górnośląsko-zakopiańskie, nazwijmy to w ten sposób. Mianowicie pokazuje, jak grupa artylerzystów z Zakopanego, którzy pojawili się w III Powstaniu Śląskim, ale jednocześnie pokazuje też osobliwe związki Wojciecha Korfantego z Zakopanem, tej miejscowości. Zresztą był honorowym obywatelem do czasu, w czasie sanacji go tego tytułu pozbawiono, a w ostatnich latach znowu przywrócono. Inny blok tematyczny, taki mini blok tematyczny w ramach tej otwartej części numeru wiąże się z II wojną światową, a konkretnie z losami górnoślązaków na frontach II wojny w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, a także wcześniej w niemieckiej armii, z której wielu z nich przechodziło właśnie do PSZ-ów. To są takie typowo górnośląskie, ale też typowo wielkopolskie i typowo pomorskie losy drugowojenne, o których czasami nie pamiętamy. Żeby Państwu nie zdradzić całości numeru, może na tym skończę, natomiast powiem jedną rzecz, że ten numer, 20 już, jakby trochę jubileuszowy, jest też osobliwy, bardzo obszerny zresztą, bo liczy aż 256 stron, zwykle każdy nasz numer ma nieco powyżej 200. I jest też osobliwy z tego względu, że ma jeszcze trzecią część, a tą trzecią częścią jest coś, co wielu ludzi piszących o historii lubi, bo im się to przydaje do różnych rzeczy, mianowicie bibliografia zawartości periodyku, czyli profesjonalnie przygotowany przez kompetentnych ludzi spis zawartości wszystkich wcześniejszych 19 numerów, które ukazały się od 2012 do 2021 roku. Wszystkie artykuły, wszystkie teksty są tutaj wypisane. Absolutnie pożyteczna rzecz dla każdego, kto się historią para. I to tak w takim telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o tę drugą i w sumie trzecią część numeru, tyle, a ja jeszcze tylko dodam, że pismo kosztuje 8 zł.
Czasopismo dostępne jest w sieci Empik, w placówkach Poczty Polskiej, w księgarniach Instytutu Pamięci Narodowej. Zachęcamy do lektury. Blisko 30 interesujących tekstów czasopismo, czyli półrocznik o historii najnowszego Śląska. Dziękujemy za spotkanie.